Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Im jest zimniej na dworze, tym bardziej gorąco Was witam i przytulam bardzo mocno. Dzisiaj przychodzę z taką polecajką od wydawnictwa Feria. To bardzo trudna i dzięki temu wspaniała książka. To nie ja. Jak zaakceptować dawne traumy i pójść dalej? Anabel Gonzalez. To jest okładka tej książki. Ona oczywiście jest do zdobycia dla jednego z patronów. Na skutek traumatycznych doświadczeń wiele osób nie potrafi zrozumieć i zaakceptować samych siebie, ani we właściwy sposób zaspokajać własnych potrzeb. I ta właśnie książka pozwala zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Sięgnij po tę książkę, jeśli chcesz się pogodzić ze wszystkimi częściami swojej osobowości i uleczyć rany zadane przez trudne wspomnienia. Nie chcesz w kółko powtarzać dawnych doświadczeń i ciągle zmagać się z tymi samymi problemami. Pragniesz budować realistyczną samoocenę i lepiej zrozumieć innych ludzi. Chcesz skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, jakie przynosi życie. Zmiana jest możliwa, a przepracowanie własnej przeszłości pomaga w zaakceptowaniu siebie i dostrzeżeniu prawdziwego oblicza osób wokół nas. Dziś w Farbowaniu Życia Przemek Chutkiewicz. Cześć.
Dzień dobry.
Zanim powiem, kim jesteś i powiem, skąd się znamy, to chciałam zapytać, czy któryś z tych punktów ciebie dotyczy.
Nie, chyba. Nie.
Nie?
Ja myślę, że nie.
Ale już? Czy nigdy nie dotyczył?
Pytam się, co dziennie, kim jestem, więc może to też dlatego, nie? Jakby właściwie odpowiadam, że wiem, kim jestem. Mhm. I do tego staram się, żeby mnie nic jakoś tak specjalnie dotykało. Chociaż są gorsze chwile, ale to sobie właściwie, muszę ci powiedzieć, ostatnio uzmysławiam wówczas, kiedy nie odpoczywam. To czuję, że po prostu wtedy zjeżdżam, nie zadbam siebie do odpowiednio, no i wtedy po prostu jest, źle się dzieje.
O tym, jak dbasz, pogadamy.
Nie dbamy o siebie, no bo po prostu nie dbamy o siebie, tak?
No nie dbamy. Jesteś wspaniałym fotografem. Wspaniałym człowiekiem, wspaniałym przyjacielem. I dlatego chciałam z tobą...
A co? Dziękuję, a skąd te przymiotniki? Wspaniały?
Wspaniały, bo wiesz co, no bo to jest takie... Nie to, że mam fazę teraz na to słowo, ale ono jest lepsze niż dobry. Mhm. Dobry, taki, dobry to przeciętny. Taka ocena.
Znowu
czwórka.
Znowu
no ale to, na czwórkę się mówiło dobry w szkole.
Kurczę, ciężko jest w ogóle rozmawiać bez oceniania, nie? No, opisać w ogóle bez oceny.
Wspaniałe, robisz wspaniałe zdjęcia. Znamy się i się przyjaźnimy. Ja byłam u ciebie na portrecie autentycznym, czyli wspaniałym projekcie, który świetnie rozkręciłeś i to była cholernie trudna rozmowa, bo zadajesz strasznie trudne pytania, które pozornie są proste. No i teraz taką małą zemstę na tobie przeprowadzę za te wszystkie trudne pytania, ale ty się absolutnie ich nie boisz. O tym farbowaniu życia chciałam też z tobą pogadać, bo no to, co nas tak połączyło ludzko i od czego, wiesz, zaczęła się nasza znajomość, to takiej jakiejś szczerości, prawdy, bliskości, że mamy podobne doświadczenia, uciekliśmy z miejsc, które były szkodliwe.
I w których tkwiliśmy.
Tak.
Wydawało nam się, że są zarumiste. No znowu ci przerywam, przepraszam, za co mnie skrytykowali.
To jest mój program, po raz pierwszy to mówię. Wybiłeś mnie.
No, że byliśmy w tych trudnych jakby...
Tak, że byliśmy w trudnych momentach. Ty też jakby mówisz o tym, że masz na swoim takim koncie medycznym różnego rodzaju kryzysy i jakoś tak bez wstydu sobie o tym gadaliśmy. No i to spowodowało, że ja poczułam taką, wiesz, taką bliskość ludzką. Mm. I to jest fajne, bo to nie jest łatwe wcale rozmawiać tak szczerze o emocjach. Co się stało w twoim życiu, albo jakie rzeczy się wydarzyły w twoim życiu, że no jednak zrobiłeś taką rewolucję. Odszedłeś po niemal 20 latach z reklamy, czyli no bardziej fałszywie być nie może.
Tylko, że my w tym tkwimy i w ogóle też o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. No. Kurczę, rozmawiasz w swoich podcastach o schematach, o przekonaniach i tak dalej, a w ogóle nie zauważamy tego, jak bardzo jesteśmy w czymś cały czas. Kiedy tylko wyjdziesz do domu, sięgniesz do telefonu, do gazety, to tam jest wszędzie reklama. I tam nie ma autentyczności w ogóle.
Serio? No. Jak ci było przez te 20 lat?
To mnie po prostu bolało. W sensie oczywiście te 20 lat temu to ja marzyłem o tym, żeby tam być, żeby tam się dostać, bo wydawało mi się, że wtedy będzie splendor, sława. Wow,
ale pieniądze. Co, sława, pieniądze? Co to?
Nie, no w ogóle jakoś mi to kręciło na początku, no ale moja świadomość była te 15-17 lat temu zupełnie mniejsza, nie? Jakby w ogóle o wszystkim ja tego nie widziałem. Tylko, że jak za każdym razem jakaś sesja przynosiła mi to, że na przykład właśnie robiłem zdjęcie filiżanki, no i tą filiżankę musiałem przestawić 100 razy, a im się nie podobała, w sensie klientowi albo komuś tam. A ja wiedziałem, że to zdjęcie jakby no nie da się już zrobić go inaczej, lepiej. Co ono mogłoby tam wnieść? A oni twierdzili, że za 465 zdjęcie o tak będzie lepiej, wtedy się ta filiżanka sprzeda. To sobie myślę, Jezu, ludzie, serio? I to jakby strata pieniędzy, czas, ludzi i tak dalej. A to są setki przykładów, o których mówię też.
No właśnie, no bo to mówisz o filiżance, ale wiesz, są błyszczące winogrona na reklamach i tak dalej, to ale też przepiękni ludzie, którzy nie mają po prostu porów na twarzy.
No właśnie, to była też kolejna rzecz, którą wyjaśnię. Dzisiaj jakby widzisz też, bardzo dziękuję ci za to, że przyszłaś bez make-upu. Błyszczysz
tak,
się.
Tak, to jest blask gwiazdy.
Tak, wygląda Małgorzata Serafin.
Tak, i nie wyprostowałam włosów. Są jakie są.
Bo się pytałem o to, prawda?
Tak.
Dlaczego na co dzień widzę cię w takich właśnie jak dziś, a tutaj się prostujesz?
No prostuję, bo się nie montują.
No właśnie. I to, czy to jest autentyczne? Czy na co dzień chodzisz właśnie w takich, wiesz, włosach, nie?
Nie.
No i to no. Cały czas mi takie rzeczy przychodziły w życiu. Raz, że widziałem po prostu rzeczy, które mam sfotografować, nie wyglądały za dobrze. One, czy to było ubranie, czy to jakieś przedmioty, znowu do reklamy. A potem w retuszu one były nadrabiane. Czyli właśnie zmieniane tak naprawdę. Znaczy to są w ogóle historie o przedmiotach, o tym, co sprzedajemy. Ale jeśli chodzi też o ludzi, tak? No to zobacz, że nieraz widziałem taką przykład, nawet słynna modelka, boże, aktorka ze Stanów Zjednoczonych, która po prostu reklamuje jakieś perfumy. Rok temu stała na przystanku tramwajowym, no i widzę ją, tak sobie się, kurczę, ta Julia R. to ma już trochę lat na karku, myślę sobie, i tak świetnie wygląda. Po czym wchodzę na Instagram, na jej stories aktualne akurat miała, no i tam już jest prawie, że babcią, albo może jest, no nie? No i dlaczego się na to zgadzamy?
No ty robiłeś w tej branży, powiedz mi, co tam... No,
ja z niej wyszedłem, no tak. Z hukiem, tak jak ty no, z hukiem taki... sobie też telewizji.
No to ja ci powiem, wiesz, mogę ci powiedzieć, dlaczego w telewizji się robi takie rzeczy, a ty mi powiedz, dlaczego... Co to jest, że to jest taka moc tej reklamy, tego...
To są w ogóle badania, to są przecież tam są strategie ustalane, co, jak komu to się sprzeda, że reklama jest wyświetlana na trasie gośki, to są cookiesy, które masz w telefonie, to jest w ogóle już tak...
Ale to się wszystko opiera na psychologii, nie? Na
oczywiście.
Tym, jak to na człowieka zadziała.
To są wszystko mówić, no badania i tak dalej, żeby jak najlepiej sprzedać po prostu i zarządzać nami, nie?
Byłeś przez te lata pracując w reklamie w takim, ja to nazywam, że byłam w telewizji w takim tunelu, że wiesz, szłam z prądem, no bo w tunelu nie bardzo możesz się zatrzymać, bo albo cię zdepczą, jak się zatrzymasz, a też pod prąd nie możesz być, bo też cię zadepczą.
Tak, i tam się też nie podobało, że w ogóle chcę zrobić coś innego, albo właśnie bez retuszu zdjęcia, albo spróbować coś zrobić, jakby tam za każdym razem musiał być nawet przemycany kolor marki na ubranie chociażby, tak, żeby to może nie widać do końca, jaka to jest reklama, ale już chociaż logotyp, w sensie wiesz, kolory z marki wykorzystamy wśród modeli, nie?
Czyli to takie
cały czas
mocne farbowanie życia tam się...
Na maksa. Ale ten najsłynniejszy przykład, który pokazuję, to był, chyba ci go mówiłem, no nie, że to podjeżdżam ze swoją czwórką dzieci na stację benzynową i jemy hot dogi już. Byliśmy bardzo głodni. No i kiedy ja im daję te hot dogi, to ten jest mniejszy, ta ma nie takie, jak ich chciała, ten jest za dużo keczupu i są wkurzeni, i się kłócą i tak dalej, a obok mnie stoi reklama dokładnie uśmiechniętej rodzinki z wyprasowanymi koszulami, z pięknymi fryzurami, z bielutkimi zębami. Bez zmarszczek, zadowoleni.
I z pięknymi hot dogami.
I z pięknymi hot dogami, które ułożyła food stylistka.
Food stylistka?
Food stylistka. No tak, właśnie mówiłaś o tych winogronach, coś pamiętasz?
No.
Nie ma czegoś takiego, że to jest... Ja nawet też słyszałem jakieś takie historie, że ktoś chciał bardzo w McDonaldzie nawet dokładnie tego hamburgera, co ja widzę na zdjęciu, bo tam pracuje przez cały dzień food stylistka, która układa sałatę, coś tam opala, zamiast mleka jest biała farba, żeby była bardziej gęsta, zamiast czegoś wszystko jest spryskane jakimiś takimi nabłyszczaczami. Tego się tak naprawdę potem nie da zjeść. No to wygląda cudownie na tym zdjęciu, nie? Zresztą ostatni przykład naszego znajomego, który się frustrował, bo montował jakiś tam znowu do jakiejś reklamy coś, tak? No i to kurde, nie ma tam autentyczności w ogóle i to mi zaczęło. Ale poza tym, wiesz co, dochodziło też do tego, że przychodziły do mnie osoby publiczne na te reklamy, ale w ogóle też jakieś inne, już poza reklamą też. I widziałem w nich, że w nich jest jakiś stres, kiedy ja biorę aparat do ręki i coś wyjdzie, ja to tak mówię. I nawet jak mi się wydawało, że jest to osoba, która tak naprawdę ma, no nie wiem, jakąś odwagę, pewność siebie, no to tutaj się bardzo myliłem. No i okazywało się, że ta osoba po prostu coś tam w niej siedzi, nie? Mam wrażenie po prostu, że aparat. Być może ja też zawsze wolałem porozmawiać na tematy jakieś większe, głębsze, nawet jak miałem 20 minut, nie? To wolałem troszeczkę się o tym człowieku dowiedzieć, bo dzisiaj jak tutaj siedzimy, to gdybyś mi tutaj dała 100 osób, to ja też im zrobię zdjęcia. No one jakieś będą. ale właśnie nie oddadzą mi tej istoty człowieka, kim jesteś, co robisz.
No właśnie, powiedzieliśmy o branży, o tym, co tam się dzieje, ale ja chcę pogadać o tobie. Jak to jest, że właśnie byłeś na takim planie, robiłeś takie zdjęcia, taki piękny świat, no i wracasz do domu, masz wspaniałą, dużą rodzinę, masz czwórkę dzieci i no i tam już nie jest jak w reklamie, więc dokładnie. Jak miałeś taki przeskok tych dwóch światów, bo to w pewnym momencie, jak się żyje między dwoma światami, no to można zwariować.
Oczywiście, że tak. Ja wiesz co, w 2003 roku założyłem fotobloga, wtedy nie było Instagrama, Facebooka, możliwości jakichś takich publikacji, jak dzisiaj na Instagramie. Mhm. No więc ja na tego fotobloga właśnie wrzucałem po prostu życie, fotografuję życie codziennie jakby, tak? Tadeusz Rolkę mówi, że uprawia fotografię niepotrzebną, czyli taką nikomu niepotrzebną. I ja właściwie też ją tak robię, tylko nazywam ją fotografią życia, nie wiem, fotografią codzienną. Raczej chodzę z aparatem cały czas. No i na przykład w lockdownie było duże uwolnienie, myślę sobie też, no, to, że ludzie płakali, mierzyli się z jakimiś trudami, że no, pozamykali ich, tak? No ja też widziałem, że moja małżonka pękała już, jakby płakała, siedziała, jakby cały czas to fotografował. Ludzie wrzucają uśmiechnięte, no nie wiem. I jakby to dochodzi dużo do tego rzeczy. To nie jest tylko też ta, wydaje mi się, że reklama. To oczywiście mam wrażenie, że to się wszystko jakby budzi. Może ja też żyję w bańce, że coraz więcej algorytm zaczyna mi podpowiadać nawet na Instagramie też te rzeczy, które są może bardziej autentyczne, tak? Dla ludzi, żeby pokazywać siebie. Marki też próbują pokazywać jakieś autentyczne historie, ale mam wrażenie, że tam jednak był też retusz. No ja oczywiście mam zboczenie zawodowe, że po przybliżeniu tego zdjęcia na Instagramie widzę, że tam była jakaś zmiana dokonana, a już jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no to myślę, że to jeszcze potrwa, zanim to będzie jakieś takie bardziej autentyczne. No ale ten lockdown myślę, że był takim wyzwoleniem też w mojej głowie, bo wtedy straciłem trochę pracę. Czyli to kiedy było? 3 lata temu?
Mhm. 2020.
Tak, ja wtedy rozpocząłem, wiesz, nagrywać swoje podcasty, wtedy zacząłem chyba przewartościowywać życie tak jeszcze bardziej, chociaż mogę powiedzieć, że przebudzenie jakieś już trwało wcześniej. Wtedy odszedł mi ojciec, przy którym byłem. O śmierci, której też mało kto chce mówić.
Tak, zrobiłeś absolutnie przepiękny i taki budzący ciary album. Towarzyszyłeś fotograficznie, nie tylko, ale też jako syn, ale też fotograficznie tacie przy umieraniu. I ten album jest... Jest trudny.
Temat jest trudny. No właśnie, widzisz, kurczę, no bo to jest tak, trudny. Że no ktoś umiera dzisiaj, tak. Co minuty tam, co sekundę ktoś umiera na świecie, co sekundę ktoś się rodzi, jakoś tak jest licznik tego świata. Tylko, że jak ja postanowiłem, że będę robił te zdjęcia jednak, mimo oporów rodziny, jakichś tam ludzi, którzy nawet na Instagramie stwierdzili, że jak ja śmiem pokazywać takie coś, to zobacz, jak my już jesteśmy nauczeni, żeby o czymś takim trudnym nie mówić.
No śmierci nie było widać, nie?
Może, to są jakieś takie przywary, schematy, przekonania, że lepiej o tym nie rozmawiać, ale znowu 50 lat temu pamiętam, czy 44, jak byłem młodszy, że ta śmierć gdzieś tam w małych miejscowościach, mm-hmm. Przecież ty też tak. Z takich pochodzisz,
tak.
W tamtych rejonach miałem babcię, no to te zwłoki osoby, która odeszła,
leżały, tak, w domu, trumna, różaniec, te sprawy, nie? A teraz się...
A teraz nie mamy możliwości często nawet zobaczenia kogoś, jak wiesz, jaki jest ten pochówek, no tylko szybko, cześć, do widzenia, pa.
Ale ty użyłeś też aparatu i fotografowania do tego, żeby jakoś tą oswoić odchodzenie taty?
Nie wiem, zadawano mi takie pytania, czy ja się też nie kryłem za tym wszystkim. To nie było przecież, że ja cały czas stałem. No ja wykonałem tam, nie chcę teraz strzelać, kurczę, nie wiem, może 300... 400 zdjęć w ogóle w czasie całego jego 30 dni, kiedy on odchodził. Ale czułem, że chcę po prostu pokazywać. Poza tym te fotografie pozwoliły mi też zobaczyć właśnie, jak człowiek się, jego życie kończy. Były też momenty właśnie, jak rośnięcie, zarost jak rósł, jak trochę rosły włosy i tak dalej, nie? To były momenty, w których widziałem, że czas płynie, no bo tak naprawdę to ja miałem tylko 3 punkty. Jedzenie, toaleta, spanie, jedzenie, toaleta, spanie, lekarstwa i to się pomału kończyło. Kończyło się toaleta, kończyło się dawanie jedzenia przy stole, tylko już potem przy łóżku, no i to się po prostu skończyło. To było... Z perspektywy czasu to było dla mnie wielkie szczęście, w którym mogłem uczestniczyć przy śmierci. Zamknąłem to koło życia, bo byłem i przy narodzinach, i przy śmierci. No i teraz żyję życie. To, co też tutaj często wybrzmiewa w twoich podcastach, mam wrażenie, nie? Wiem, kim jestem, wiem, że jestem życiem i staram się to robić, co najbardziej mi sprawia jakby radość, podnoszenie świadomości ludzi na całym świecie, w sensie, no, przez fotografię moją twórczość. No kurczę, no, tak to teraz mogę podsumować, no. Nie wiem, czy chcę wracać do tego mojego odchodzenia ojca, ale no, bo już o tym sporo mówiłem.
No tak, ale powiedziałeś, że to też trochę cię zmieniło, ale przeszedłeś żałobę w taki encyklopedyczny sposób. Czy ona ci się zamieniła w jakiś kryzys, czy po prostu w zmianę?
Ja bardziej czułem nawet uwolnienie. Mhm. po tym, jak tata odszedł, nie dlatego, że on był w ogóle jakimś przemocowcem, bo w ogóle tak nie było. Raczej brakowało mi relacji z nim, więc mogłem te ostatnie dni po prostu ją odbudować, a właściwie po prostu pogadać sobie o życiu. Niemniej jednak moment, w którym dowiadujesz się od lekarza, że to koniec, ale nie wiesz kiedy, no nie jest łatwą historią. I też często przez długi czas powiem ci, że powtarzałem takie coś, no, że nie wiesz, kiedy się pożegnasz. No tak samo jak my dziś. Dlatego ja w ogóle mam w swojej technice robienia zdjęć przy portrecie autentycznym, to moje premortem. Czyli staram się człowieka jakby wprowadzić chociaż na chwilę w tą historię, w której umieramy, wychodzimy z tego studia i nie wiemy, czy to nie jest nasza ostatnia rozmowa. I ta świadomość tego, moim zdaniem, potrafi mnie bardziej napędzić do życia, do radości z tej chwili tutaj. Bycia tu, nie myślenia, co ja będę robił jutro i tak dalej, nie?
No jak ktoś nas posłucha, to może pomyśleć sobie, jest jaki mądry, w ogóle świadomy koleś, ile on ma w sobie takiej dojrzałości, mądrości o życiu, ale zanim do tego doszedłeś, to były zakręty, momenty i kryzysy?
Oczywiście, że tak, przez całe życie. I narkotyki, i za dużo alkoholu, i nie wiem, co tam jeszcze, i utrata pracy, taka śmaka, lizanie tyłka tym wszystkim reklamodawcom, tym producentom i tak dalej, żeby to robić. I ja cały czas czułem, że nie żyję
psychicznie?
Z sobą. Oczywiście, że psychicznie, bez jazdy. Szczególnie, że ta branża taka jest naprawdę, że tam jest wyrywanie sobie tego chleba, nie? Więc tam się wszyscy uśmiechają, pozdrawiam was, którzy żyją w tych domach na kredyt, w tych samochodach ekstra furach na leasing, jeżdżą sobie w tych korkach 40 minut, 4 kilometry z domu. Może im to sprawia radość, a może jeszcze tego nie widzą. No nie wiem, ja to zobaczyłem, zauważyłem i stwierdziłem, że mi to nie odpowiada, nie pasuje. Stąd też nasza świadoma wyprowadzka z Warszawy, którą lubię, ale ona mnie po prostu męczyła.
A miałeś moment, że poszedłeś po pomoc do specjalisty?
Tak, ale długo, bo nie mogłem znaleźć odpowiedniej osoby.
Odpowiedniej, czyli?
Taka, która mnie rozumie i jest autentyczna, bo ona powiedziała, kurwa mać.
Aha.
I powiem ci, że ja miałem ze 20 osób, z którymi rozmawiałam i to po prostu...
Casting zrobiłeś, tak?
No nie, no tak, przecież ja nie powiedziałem, że hej, ja tutaj czekam, aż we mnie... To casting był taki jakby może nieświadomy. To wydaje mi się, że było po prostu nawet z nimi rozmowy, nawet mail, jak widzę, jak ktoś reaguje na to, jak ktoś odpowiada, jak jest ktoś zdystansowany. A ja właśnie, jak widzisz, raczej staram się być szczery, żyć autentycznie. No i jeśli, no, nie wiem, jak ty miałeś ze swoją terapeutką, terapeutą od razu?
Wiesz co, ja byłam w takiej dupie, że...
Od razu? Pierwszy zmarszu, tak?
Od razu, no.
Przypasowała.
Pomocy.
No. No nie, ja się tak jakby przemierzałem, sprawdzałem, słuchałem, rozmawiałem. Zresztą znowu przez te tysiące portretów i ludzi jestem w stanie też jakoś, co bywało z morą, bo za dużo widziałem w ludziach, mimo że nie rozmawiałem z nimi, tylko już z samej obserwacji. Wiedziałem, z czym się człowiek mierzy i nie mogłem, znaczy czułem, że nie mam zaufania do terapeuty, jeśli widziałem, że on się sam mierzy z dużymi jakimiś historiami. To czułem, że po prostu mi nie pomoże. Kiedy się trafiła, że tak powiem, ta Marta i wybrzmiała mi taka jej autentyczność po prostu, że ona też popełnia błędy, że nawet czasem krzyknie, to myśli sobie, kurczę, no nie jest taką dziewczyną, która ma maskę, jest terapeutą czy tam terapeuta i on mówi, że tak, on mi pomoże, ale siedzi grzecznie, a widzę, że w środku po prostu tam kipi i ma naprawdę tak dużo nieprzepracowanych rzeczy.
Nie? A z czym poszedłeś na terapię?
Ogólnie z życiem, że tak powiem. Z rzeczami sobie, które nie daję rady, ale przede wszystkim, że ja nie potrafię odpoczywać, nie? Więc właściwie się miałem ciebie zapytać, gdzie wyjechać teraz te 3 dni.
3 dni?
Chociaż.
Ja ci to wszystko rozpiszę, zorganizuję elegancko. No bo, a nie umiesz odpoczywać, bo?
Bo cały czas czuję, że coś trzeba zrobić.
Trzeba? Ale co?
Więc ja mam przed oczami wielki napis odpuść, taki neon, który mi się gdzie nie spojrzy, to jest odpuść. No to już jest coraz lepiej, ale to był główny temat u mnie, nie?
Ale wiesz, no to, tak się może wydać, jak tu odpocząć przy 4 dzieci?
To jest, no nie jest
harówa,
łatwo.
Harówa.
Tak, nie jest to łatwo, szczególnie przy tych, wiesz, wszystkich aktywnościach sam u siebie, że tak powiem teraz, kiedy to nagrywam, rozmawiam, robię te zdjęcia i tak dalej, nikt, sam sobie szukam zleceń, to też było, wiesz, jakąś odwagą zamknięcia tych drzwi, żeby otworzyły się te nowe i naprawdę to też można powiedzieć, że jest podręcznikowa jakaś taka historia, że jak dopiero zamkniesz te jedne drzwi, to te drugie ci się otworzą i serio mi tak się dzieje. Więc jak tą jedną nogą tak sobie, jak ten saper sprawdzasz, czy tam przypadkiem jest bezpiecznie, to dopóki tak mocno tych drzwi nie zamknąłem, że tak powiem, nie zakomunikowałem tego Wszechświatu, czyli na Facebooku. Dziękuję, do widzenia. Bardzo było to fajna przygoda. Na pewno się wiele nauczyłem, bo warsztat fotograficzny, tego przygotowywania wszystkiego po prostu mam w małym palcu. Zresztą pierwsze podcasty były o tym, jak ekstra się trzeba przygotować do takiej produkcji, gdzie masz 50 osób na planie i ja przyjmowałem często odpowiedzialność za to, że scenograf na przykład nie wziął lampek do choinki, takich co miało być, więc klient z mordą potrafił wyskoczyć. Ja to brałem na swoje barki, bo w sumie powinienem to sprawić, też z nim przegadać, bo a producent tam ogarniał jakieś umowy. Więc to była duża odpowiedzialność, jakiś duży też stres, a dziś po prostu czuję, że jak robię portret autentyczny, to komuś po prostu pomagam i to jest coś, co we mnie było. Tylko widzisz, no, ja to miałem tak cały czas, nawet kiedy miałem do wykonania, nie wiem, jednego dnia 20 portretów biznesowych, to już w tym małym wycinku grupy społecznej widziałem tak, kogoś mega pewnego siebie, kogoś zawstydzonego, kogoś z otyłością, kogoś, komu uciekało oczko. No i być może są tacy fotografowie, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi. Ustawią tą panią, która zaraz ci powie, ale proszę mnie odchudzić, proszę mnie coś tam. A jak ja wyglądam na tym zdjęciu? O Boże, wszystkie beznadziejne. I ja... No i potem ta pani podchodzi do komputera, bo ja pracowałem na takich sesjach z kablem, który już od razu ściągał zdjęcia na komputer. No to wyobraź sobie, że potem właśnie podchodzi taka pani i mówi, ale beznadziejne te zdjęcia. Jako też osoba wysoko wrażliwa, ze swoimi wszystkimi tam zaburzeniami, które mam, choćby w postaci tego wysoko funkcjonującego Aspergera, dotykało mnie to bardzo. I myślisz sobie, kurczę, no nie umiesz robić zdjęć. W pewnym momencie już zacząłem stawiać granice, więc po prostu powiedziałem, że jeśli... Ja uważam, że te zdjęcia są super, jakby dobrze, staraliśmy się tutaj wszystko poświecone, jak to się mówi, taka nomenklatura. Technicznie jest dobrze wykonane, nie ma przepaleń w ogóle. Oczywiście był w tym make-up, dzisiaj brawo dla ciebie, że jesteś bez. Bo to też przecież zobacz, w tych wszystkich portretach tam jest zawsze make-up, żeby zmatowić, żeby się nie spocić, żeby coś tam, żeby ukryć tamto. Historię z Natalią Przybysz, którą zrobiłem, widziałaś chyba, pamiętasz, pokazywałem
tak,
ci.
Tak, tak.
To była jakaś okładka Newsweeka, dodatku takiego eko. I tam niby ktoś przez pomyłkę, mimo że ja wysłałem totalny taki instruktaż, wysyłam go już do jakiegoś czasu, którym proszę już nic nie dotykać, nie zmieniać, jak podpisać. Idę do kiosku w poniedziałek, a Natalia jest bez pieprzyków nawet.
O.
Ja nie wiem, czy już nie zabraliśmy takiego momentu, w którym czy to się da cofnąć, nie?
A skąd wiesz, kiedy zrobić zdjęcie?
Jak z kimś rozmawiam?
Jak robisz portret autentyczny? Rozmawiasz, zadajesz pytania, ktoś...
Jak zadaję pytania, wydaje mi się, że to jest ten klucz, w którym po prostu jestem w stanie wywołać jakąś emocję. No bo to też widziałem, bo dużo robiłem takich fotospacerów przez jakiś czas i jakby po całej Polsce sobie jeździłem i tak dalej, no nie? I często przez przypadek o tej 5-6 rano spotykaliśmy w jakimś mieście, nawet typu Gdynia, przy Świętojańskiej, tam jest jakiś zakład fotograficzny. No i tam wszystkie te zdjęcia są takie, żeby dobrze wyjść. I ja się zawsze pytam, co to znaczy dobrze wyjść w ogóle, co to jest dobre zdjęcie albo ładne zdjęcie. Często zadaję pytanie ludziom na moich warsztatach, czy jest najpiękniejsze zdjęcie na świecie. Moim zdaniem nie ma. Ale wrócę do tych fotospacerów, bo tutaj wtedy powiem ci o tym ładnym, najładniejszym zdjęciu. Że kiedy na przykład zaprosiłem 10-20 osób na taki spacer, oni losowali sobie tematy, myśląc, że każdy ma swój wstyd, ciekawość, smutek. To były trudne tematy, oczywiście jeszcze trudne do znalezienia w mieście. Tam w 3 godziny bez ludzi, o poranku, 5 rano, niedziela, piękne, puste miasto. No ale ci ludzie wchodzili w ten temat, żeby znaleźć sobie właśnie tą historię na 20 zdjęć, po czym te zdjęcia oglądaliśmy wszyscy razem już tam na komputerze, na jakimś projektorze, nie? I słuchaj, najpiękniejszą historią, jaką odkryłem w tym, było to, że zobaczyłem, że właśnie mimo tego, że byliśmy wszyscy w tym samym miejscu, o tej samej porze, w tym z podobnymi możliwościami, bo właściwie ja to samo wykonałem. I wszyscy na koniec się dowiadywali, że na przykład mieli temat cisza. I tak, wow, mieliśmy ten sam temat, a każdy ma inne zdjęcia. I to jakby fotografia pokazała mi, że zobacz, jaką my mamy też różną percepcję w ogóle odbioru wszystkiego, co widzimy, no. To jest niesamowite, o co z nas są tak często konflikty, tego niezrozumienia. Patrzymy na to samo, a widzimy co innego, nie? No więc to było coś, co mi uświadomiło, że naprawdę ja sam wiele kłótni pewnie powodowałem w swoim życiu przez to, że rozmawiam o czymś, a nie wiem, widzę co innego, nie? To jest ta historia, że nie ma pięknego zdjęcia moim skromnym zdaniem. Ba, kiedy często też ludzie gdzieś tam proszą o jakąś pomoc, wsparcie, jeśli chodzi o fotografię, to używam takiego zwrotu, że staram się doceniać, a nie oceniać, bo znowu po tych fotospacerach, na tych warsztatach przychodzą do mnie ludzie, no i pytam się ich w ogóle takie fundamentalne, im zadaję pytanie, po co robisz zdjęcia? No i takie są wzruszane ramionami, nie wiedzą za bardzo po co.
To jest najgorsze pytanie świata dla fotografa.
No dla siebie, tam czasem komuś dam, wyślę, a dalej? Ja znam ludzi, którzy naprawdę robią świetne zdjęcia, a do tej pory ich nie publikują. bo na przykład się naoglądali jakiś super turbomistrzów i wiesz, i teraz nie są w stanie zrobić takiego zdjęcia, albo nie wiem, porównują się nieustannie. No więc jak oni jakby zastanawiali się nad tym pytaniem, po co ja robię zdjęcia, to dochodzi jednak do momentu, w którym zobaczyli, że większość z nich ląduje na dysku twardym, nawet ich nie wrzucają, no właśnie, nawet na ten Instagram, żeby pokazać swoją twórczość.
To jest o wstydzie?
Myślę, że to jest o jakimś wielkim wstydzie. Ja im go starałem się powiedzieć, pokazać, zobaczyć taką możliwość, że zobacz, jeśli zrobisz nawet 10 zdjęć, które gdzieś tam sobie wrzucisz. Może twoja wrażliwość na to, co ty zobaczyłeś, nie wiem, w lesie, w parku, tutaj, w studiu, gdziekolwiek, jakaś kompozycja, jakieś światło niebanalne. Ja tutaj teraz sobie siedzę, widzę fajne połączenie
tych
światł.
Patrz na mnie, nie patrz.
Bo... Sorry, to jest coś już innego. I teraz chodzi mi o to, że ten, kto chowa te zdjęcia na dysk twardy, ich nie wrzuci, żeby mógł je świat zobaczyć. No bo zobacz, kurde, kiedyś 20-30 lat temu, no to przecież to było tak wąskie grono pokazania swoich zdjęć, że szok. A dzisiaj ty możesz wrzucić zdjęcie i zobaczyć cały świat. Może.
Może.
I teraz, kiedy ty tych zdjęć
jak
nie wrzucasz...
Jak minie obecnie zasięgów Instagram.
Prawda? No. I ktoś rzuci sobie to zdjęcie i może się okaże, że gdzieś tam, kurde, w Brazylii i w Chinach ktoś zobaczy to zdjęcie i pomyśli, wow, niesamowite w ogóle kompozycja kadr. Ja w życiu bym czegoś takiego nie zobaczył. Tak jakby jest w stanie pokazać jakieś komuś piękno, coś dostrzec, wiesz. Że jakby nie wiesz, czy przez to, że ty ich nie publikujesz, ten ktoś nie traci. Bo mógłby coś to zobaczyć, jakby zyskać, nie? Taka historia. Napiję się, bo już mi zasycha.
Napij się, a ja teraz zatem pytanie o rozmowy, które robisz. Bo ja rozmawiam i pytam o takie trudne momenty, ale jakby celowo też. No, chociaż ostatnio tak zaczęłam troszkę inaczej gadać sobie z ludźmi w farbowaniu i to wychodzi samo, nie? Ale gdzieś tam założenie miałam takie, zafiksowałam się, że dobra, to ja zapraszam, to muszę zapytać o te trudne momenty, o to, w zasadzie to chronologicznie niemalże, kiedy, co, jak, dawka. A ty rozmawiasz po prostu o takich rzeczach życiowych, zaczynasz od pytania, kim jesteś i te rzeczy, te trudy, te zakręty wychodzą same. Bo, ale też opiekujesz się tak osobą, z którą rozmawiasz, że no jest u ciebie takie wiesz, bezpieczeństwo. Ja na przykład miałam, nawet chyba napisałam na Instagramie, że po prostu spuściłam Serafina ze smyczy. Ale tak jakoś się dobrze czułam, że też wpadłam w jakiś taki słowotok. Byłam przerażona.
Z jednej strony.
Tak.
A z drugiej nie mogłaś się powstrzymać i właśnie
tak,
teraz
ale po odcinku byłam przerażona tym, Jezus, po prostu co ja tam naopowiadałam. A potem, ej, to było fajne, ale musiałam, bo z tydzień chodziłam taka, wiesz, pospinana na maksa.
Bo co wyjdzie?
Nie,
na zdjęciu,
że...
Czy co powiesz? Bo też jest pewnie inna różnica, kiedy wiesz, jest to nagrane i ludzie zobaczą, jak przychodzi na przykład do mnie. Specjalnie też, że tak powiem, widziałem fotografów tych starszych, tych wybitnych, znanych i tak dalej, uznanych. To też są słowa, do których chciałbym wrócić, do uznania i do korzystnego zdjęcia. I widziałem w nich zakłopotanie pewnego rodzaju, właśnie jakiś wstyd, który wydawało mi się, że kurczę, no w tym wieku, już po tylu tysiącach, milionach być może zdjęć, obcowania z drugim człowiekiem, kiedy ten fotograf siadał przed moim obiektywem, kurczę, to widziałem w nim 10-letniego chłopca, nie? To jest to pokolenie naszych rodziców, więc oni w ogóle żyją, wydaje mi się, w trudnych schematach pokoleniowych, rodowych jakichś i tak dalej. I specjalnie nie to, żeby ich tam dojechać, broń Boże, ale zobaczyć, jak oni się zachowują. Byłem pełen ciekawości po prostu. Ja sam się bałem często, jak oni zareagują, jak oni będą się zachowali. A jednak stało się to, co jakby myślałem, że się wydarzy, czyli nie spotkałem jeszcze osoby, która by usiadła przed obiektywem i czuła się swobodnie. Ale nawet jak już taka usiadła i takie miała jakby wywalone odpuszczenie.
To udaje.
To trochę jednak udawała i potem się okazywało, że na przykład nie chciała tych zdjęć opublikować. Okay. Ale nie mówiąc mi wprost dlaczego, nie? Dlatego dzisiaj na przykład już bardzo, znaczy właściwie to tak się zastanawiam, czy może jakąś umowę zrobić, kurczę, że jak się już deklarujesz, to ten, no bo to trochę jest psu w dupę, że tak powiem. To co zrobimy, nagramy, będą zdjęcia, a potem tego ma świat nie ujrzeć. Jakby wiesz, jaka jest tego formuła, że tutaj może wyjść dużo rzeczy.
No, ja 16 razy myślałam sobie, nie, może nagram jeszcze raz i wtedy powiem po prostu tak na okrągło, ładnie.
I zakładam, że gdybyśmy usiedli sobie dzisiaj albo znowu za jakiś czas, nie, myślę, że tak szybko to może nie, ale za jakiś rok, dwa, trzy, to kolejne rzeczy będą, które mogą być, bo ty się przeprocesujesz, coś tam u ciebie jakby
no
się
tak,
zadzieje.
No tak, ale
nie?
Też właśnie jest takie, że okej, że, no, że trudno jest mówić szczerze, mimo kiedy? Że to jest na maksa uwalniające, ale trudno jest mówić szczerze jednak w takim świecie, który no, nie ma u podstaw szczerości. Że to jest mniejszość, nie? Ludzie, którzy już nie udają, to jest chyba mniejszość jednak.
No tak, ale zobacz, ja się też zastanawiam. Zobacz, jak my też strasznie krytykujemy te osoby, które się uwolniły ze swoich choćby nałogów. Chyra, Szyc, tak. Sekielski. No. No jak? Etykieta, bam, alkoholik, siemonara, nie? Jakby część ludzi już w ogóle się odwraca. No tak, nie mamy takiej zgody, przyzwolenia, ale dla mnie jest uwolnienie. A Paprodziad ostatnio, jak opowiadał o swoim anonimizowaniu się, to jest dla mnie olbrzymia odwaga o tym powiedzieć. Jeszcze jedną rzecz chciałem też u ciebie tutaj zauważyć w ogóle, że przecież właściwie tu ciebie na palcach jednej ręki można policzyć mężczyzn,
tak.
Nie?
I to nie jest tak, że ja was nienawidzę. Uwielbiam. Męskie umysły są wspaniałe, fascynujące.
I o co tu chodzi?
O to chodzi, że nie chcą gadać faceci.
O emocjach, o uczuciach.
O emocjach. Jesteśmy naprawdę. Twardzi, tak, silni, tak, tak. Ja miałam, jesteśmy... wiesz, nie wiem, czy 10 wystąpiło w farbowaniu. Jest duży problem. Mimo, że jakby ja też mam, wiesz, kolegów albo ktoś do mnie pisze wiadomość, że się zmaga. Bardzo często naprawdę dostaję połowę wiadomości od kobiet, połowę od mężczyzn. Tylko, że faceci nie wstydzą się wystąpić i powiedzieć o tym, no bo przecież chłopaki nie płaczą.
Ten kult mężczyzny jest tak budowany na wszystkich napompowanych gości i tak dalej, twardzieli, którzy nie płaczą i tak dalej, nie? To prawda. A samobójstwa kto popełnia najwięcej w Polsce?
Mężczyźni.
80% mężczyzn. No. Czyli jakby znowu przykład na to, że nie radzimy sobie z tymi emocjami, nie mówimy.
No to ty mi powiedz jako facet, dlaczego?
No ja się staram i popłakać czasem i opowiedzieć o swoich uczuciach. Nie jest to łatwa sprawa. Ja nie mam pojęcia skąd. To są przekonania wgrane w nasze programy, no tak sobie myślę. Oni chcą te zdjęcia szybko zrobić i się ma nawet na nie najlepiej nie patrzeć. A kiedy coś wyjdzie właśnie jakieś, może z wiekiem jakaś zmarszka, może fragment otyłości, może coś jednak, że jak się uśmiech, to wyjdą mi jakieś inne zęby, których ja skrywam. To wszystko jest coś, bo ktoś usłyszał, że kiedyś masz zęby jak królik, albo nos jak kartofel, nie? No kurczę, no miałem tą sesję z Robertem Lewandowskim, już nie pamiętam na kiedy była, ale dawno temu, no to przecież w tej agencji, w której to chyba było, to ktoś tam rzucił, a może Robertowi wyprostować oczy, bo ma jedno chyba niżej czy tam wyżej, nie? Więc zobacz, żebyśmy byli idealni i prawdziwi, no nie wiem, czy prawdziwi, no prawdziwi właśnie wtedy nie jesteśmy. Wrócę do tego, co chciałem powiedzieć, mi umknęło o tym, bo usłyszałem to, kiedy na początku takie zdjęcia zacząłem robić, wiesz, bez tego, totalnie już bez retuszu. Ja tylko je wciąż wywołuję kolorystycznie, ale uważam, że jest to taki zabieg, który mi nadaje jakiś taki mój ton, rozpoznawalność moich zdjęć. Ja po prostu, jak to się mówi, wlewam jakiś kolor w cienie i to jest wszystko. To tak, jak się filmy koloruje, ale w większości w nich nie ma żadnych retuszu przecież. I usłyszałem od tej dziewczyny, która była na tym portrecie u mnie, autentycznym, no, że ona się podzieliła z tymi zdjęciami swoim, pokazała mężowi i on powiedział, że wygląda niekorzystnie. I to tak mi bardzo zarezonowało po prostu, że myślę sobie, kurczę, to my chcemy korzystnie wyglądać po coś, mieć jakąś tego korzyść. Ja lubię analizować też tak słowa. Więc jaką może mieć korzyść, droga Małgorzato, z dobrego wyglądającego zdjęcia? Dobrze wyglądać na zdjęciu. Są kursy, jak dobrze wyglądać na zdjęciu.
O Jezus,
są poradniki, mam grubszą rękę, no bo niestety się zaniedbałem. A może mam chorobę? Nie chcę też, nie wiem, nie oceniam, ale zauważam to często. No i ten ktoś się kryje, odsuwa się, staje skręcony boczkiem, żeby przypadkiem tego nie pokazać. Są tacy, którzy mówią wprost, proszę przyjść za rok, jak o siebie zadbasz, albo no nie wiem, no ale tak jest dziś.
Ale co ja ci powiedziałam, jak pokazałeś mi zdjęcia? Boże, jaka jestem spuchnięta. No i, a ty powiedziałeś tak, tego dnia byłaś spuchnięta, wiesz.
Tak dzisiaj było, no.
Tak wtedy, dzisiaj było. A ja myślę sobie, no nie, no w ogóle wyglądam, jakbym tutaj po prostu chlała 3 dni, a przecież ja nie piję 3 lata i po prostu byłam taka spuchnięta i wyglądałam bardzo niekorzystnie, jeżeli chodzi o taką, wiesz, ocenę, ale ty mi powiedziałeś, tak wyglądasz. No i...
To robię takim obiektywem, że on tam nic nie zmienia, nie?
I to
ja też widzę, że jakaś dochodzi...
O fuck, deformacja. Rzeczywiście, miałam taką zmęczoną i potem sobie pomyślałam, ej cholera, wtedy był jakiś straszny upał, ja jechałam rower, w ogóle jakaś taka masakra, no i no nie byłam matowa, wiesz, no po prostu byłam żywym człowiekiem, który...
Którym potrafią wyjść krostki.
Tak, ale byłam zmasakrowana upałem i wszystkim.
Możesz się spocić, możesz się włos poplątać i co
i
wtedy?
Nagle widzisz zdjęcie, myślisz sobie, dobra, idę na fotografa, będą fajne zdjęcia, no i no. No to jest cholernie trudne.
Trudne. No. Dlatego właśnie, no widzisz, no oczekujemy. Są telefony, słuchajcie, które przecież od razu już ci robią filtr. I wiesz, co jest ciekawe, że jakaś część ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale to chyba jest w systemie na Androidzie, że tam jest coś takiego, jak robisz sobie selfie, tam się pojawia taka funkcja makijaż cyfrowy. Widziałeś to? Czy sprzedałeś chociaż?
Nie. Jestem, wiesz, dinozaurem.
Makijaż cyfrowy, więc robisz sobie selfie, to masz makijaż cyfrowy, jeśli nie zdążyłaś dzisiaj na przykład zrobić. I słuchaj, tam masz poziom piękna. Od 0 do 10. Masz 10, masz białe zęby, wielkie oczy, wybielone, wygładzone tak, jak po prostu nie do poznania. I teraz taka osoba korzysta z takiego makijażu, wrzuca sobie zdjęcie na Facebooka. No i co, jaką ma korzyść? Krysiu, jak pięknie wyglądasz.
O Jezu, rajczury. A wiesz, że rajczury
cudownie,
działają.
Ty się w ogóle nie zmieniasz. Ojej, jak ty to robisz? No i zobacz, ta osoba myśli, że tak wygląda.
No, ale lajczury, one może nie są z próżności, ale...
No jakiś jest ego. I
z jakiego, ale wiesz, z jakiegoś powodu czasem po prostu czujemy się jak gówno i potrzebujemy... A gdyby im tak gorzej, zaakceptować... tym lepszą fotę wrzucasz.
A gdyby tak zaakceptować siebie, jakim jestem dziś.
To jest tak, wiesz, jak we wszystkich filmach, że rano się budzą i po prostu całują. No wiadomo, że rano każdemu po prostu wali z paszczy, jak nie wiem. Ale jakoś na tym filmie jest ideolo. A życie tak nie wygląda. No, ale wrzucamy na Instagram zdjęcia.
To nawet jest takie przysłowie, jest prawda czasu, jest prawda ekranu. Tak. No, ale to jest, widzisz, no.
No i prawda Instagrama. No, chociaż...
Tutaj telewizorowi mi się taki makijaż, po prostu bym jakby się wsadzili głowę do wiadra z pudrem, nie?
Tak, jakby zacementowane. A ja, wiesz, jeszcze byłam młoda, więc wyfarbowałam sobie włosy na czarno, żeby być taka poważna. I ja się śmieję, że teraz jestem dużo młodsza niż wtedy byłam w telewizorze. I pełen make-up i tak dalej. No, wyglądałam jak...
Grama uśmiechu tam nie było, nie?
No, oszalałeś. No, poza tym newsy robiłam. I to było super, bo ja miałam taką machę na mordzie i mogłam nie być sobą. W zasadzie ja musiałam nie być sobą. I dlatego było mi tak ekstra, bo ja nie wiedziałam, kim ja jestem.
Ekstra ci było, myślisz? Czułaś w środku, że jednak, kurczę, to nie jesteś ty prawdziwa.
Co ty? Ja się tak oddałam w temu, że wiesz, weszłam w rolę, mogłam udawać i że to było okej. Okay, i było.
Czyli na nieświadomce.
Na nieświadomce w tunelu. No i nagle wychodzisz, wiesz, po latach z tunelu, tylko że ja wyszłam, no bo zaryłam głową o ścianę bardzo mocno. I wychodzisz z tego tunelu i tak w lewo iść, wiesz, w prawo iść.
I zobacz.
Nie wiesz, a w tunelu przynajmniej wiesz, którędy lecisz.
Zdecydowana, no to oczywiście mówimy trochę o fotografii, o portrecie, ale zdecydowana większość ludzi właśnie żyje w podobnej historii, nieświadomości może jakieś, nie? Lecą na tym schemacie, na tym automacie, praca, dom, dzieci, szkoła, bam, bam, bam i tak się kończy. A gdzie jest to obcowanie, nie wiem, z życiem? Z tych trudów unikamy. Ba, ja przecież wprowadziłem takie coś, co ludzie myśleli, że to Instagram już zrobił. Ja tak trochę strollowałem Instagrama z rok, dwa lata temu, że taka się pojawia nakładka, jakbyś, nie wiem, wróciła ranę, skaleczyłabyś się, no to Instagram ci to za algorytm to zobaczy, że Serafin ma ranę, no i pokaże, uwaga, oglądasz na własną odpowiedzialność. Tak. No ja zrobiłem taką nakładkę w Photoshopie, która pokazuje, uwaga, oglądasz na własną odpowiedzialność, to zdjęcie jest bez retuszu. I ludzie myśleli, że serio, Chutkiewicz, to takie rzeczy teraz się dzieją. Wie, nie, to specjalnie, żebyś zobaczył, że te zdjęcia są bez retuszu.
No, taki buntownik, paczko.
No i to też jakby tak właśnie pokazywanie, że tak da się, że tak można. No i wszyscy ci, którzy są u mnie na zdjęciach, nie ma tego retuszu. I co, żyją? I to jest jakby kolejny... Zobacz, trochę nie masz tak, że chcielibyśmy, żeby być... Co wiem, jeszcze wybrzmiało z swoich podcastów, moja droga, że ty, jak zbliża się zima, jesień, to ostatnie podcasty, no kurczę, jakoś trzeba przeżyć. Ta pogoda, zimno i szarówka, nie? Było mi też tak... Żeby, tak powiem, zwalałem często na tą pogodę i w ogóle, ale z drugiej strony, wracając do perspektywy śmierci, to zobacz, możemy powiedzieć, nie ma słońca, ale mamy chociaż deszcz. Jak masz się z tym zdaniem? Chociaż deszcz.
No. Wiesz co, ja dzisiaj...
Ciężko, bo ona z dołu, bo jest zimno i mokro i w ogóle, tak? Włosy ci się pokręciły. Ale żeby potrafić się cieszyć nawet z tego, że jest ten deszcz, no trudno, nie ma słońca. To ja czuję, że udało mi się wejść na jakiś taki... w coś, nie wiem, przekroczyć jakieś drzwi, w których staram się przynajmniej być wdzięcznym za wszystko, co spotykam, gdzie jestem, co zrobiłem, upadki, ale to jest właśnie o życiu, to jest autentyczne, tak myślę sobie życie, nie?
Ale moja pierwsza myśl dzisiaj, jak wstałam i była taka, wiesz, koszmarna pogoda, to napisałam ci SMS, ojejku, jaka, wiesz, pogoda straszna, że pada deszcz, a ty będziesz jechał samochodem i już miałam tak, że no, tak mi jest głupio i wstyd i głupio mi prosić, żebyś ty przyjechał do mnie, jak jest taka pogoda i żeby to niemalże odwołać, a ty mi napisałeś, jest pięknie, ja myślę sobie, ej, faktycznie. I tak, no, wiesz. Myślę, że jakiś czas temu pomyślałabym sobie, dobra, niezły
to fir. Jest, wiesz, to jest coś, co... To jest też
a
coś,
teraz
co...
już wiem, że to są fajne rzeczy, które sobie to jest radnę chyba, od ciebie.
To jest chyba ten Viktor Frankl, którego skończyłem to studium logoterapii. Niewdzięcznego sformułowania.
Tak, właśnie, powiedzmy o tej logoterapii, bo koszmarne jest to, bo ja myślałam...
No wiem, no, chyba się tego nie da odkręcić, więc jakby to jest po prostu nurt psychoterapii.
A kupiłam sobie książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, zabieram na wakacje. Wiem, że ona jest ciężka, ale zabieram ją na wakacje po to...
Bo będziesz w przyjemnościach i słoneczku.
I żeby, wiesz, jakby totalnie cieszyć się tym, że okej, mogę być w przyjemności i słoneczku i będę, wiesz, czerpać każdą sekundę z tej plaży i z tego słońca, nie? Nie zrzędzić, że jest za gorąco ten hotel.
No zobacz, no. Spójrz na Krzyśka. No. Ma brodę, ale tak. Jest łysy.
No.
Ja nie mam brody.
No.
Mam więcej włosów.
No.
Kiedyś marzyłem o tym, żeby mieć brodę. Nie jestem w stanie zapuścić, bo miałbym 5 kłaków w
masz
telece tam.
Teenager
w ogóle, no rozumiesz, jak Indianie po prostu. Nie, nie mam na tutaj prawie włosów, no. Wiesz, nie? I kiedyś mnie to bolało. Ale dziś myślę sobie, kurde, mam to, tego nie mam, trudno. Jakby to jest ta, wydaje mi się, perspektywa, która jakoś, no nie wiem, przez te lata pracy nad sobą, konfrontowania się z setką ludzi, którzy coś mają, a cały czas bardziej mówią o braku, a nie tym, co mam.
No dobrze, i dlaczego zdecydowałeś się na...
Bo zobaczyłem, że to jest cały czas, że ja to samo...
Na taki nurt.
Że ja to praktycznie uprawiam, nie wiedząc, że takie coś istniało, kiedy na to wpadłem, że właściwie o tym samym rozmawiam, o sensie życia, po co jesteś, kiedy się często pytam ludzi, jaki jest sens twojego życia, nie? No i powiem ci, że większość ludzi nie wie. No, no tak. Tak sobie żyje, no tak, żeby sobie żyć, nie wiem. I to jest trudne pytanie. Ludzie nie chcą na nie odpowiedzieć, po co ja jestem, jaki mam cel w życiu, jaki, czy ja swój realizuję potencjał. No bo powołanie często się kojarzy oczywiście z wiarą, w sensie tak ksiądz ma powołanie. Jakby dla mnie nie, jakby odkrycie swojego potencjału, sensów, dla którego ja jestem na dziś, bo ja nie wiem, czy mi się Gośka nie zmieni za rok, za dwa. Też tak sobie myślę, kurde, ile będę robił te portrety? No może już teraz będę robił portrety przyrody. Tam mi nikt nie gada, odpocznę i wiesz, ja wtedy rozmawiam sam ze sobą, szukam siebie znowu. Ale ten nurt właśnie do tego, że jest o tym, że po pierwsze spotykam człowieka i często przyrównywałem sobie to, że człowiek przed obiektywem w takiej atmosferze, którą jakby ja tam generuję, to trochę jest jak, nie ma znaczenia, czy leży Lewandowski, czy prezydent, czy premier, czy pani sprzątaczka, czy bezdomny w szpitalu na łóżku. Wszyscy leżą na takim samym łóżku i wtedy widzę człowieka. No wiem.
Znasz moją teorię. Tak, pan prezydent z panem premierem
będą... Leżał w MSWiA. No okej, okay, ale no, ale wiesz, co mi chodzi. No łóżeczko byłoby, no może lepsze, nie, gorsze, o co mi chodzi, tak? I teraz ta perspektywa znowu pokazuje mi tutaj człowieka istotę, tak? Że, a znowu my troszeczkę mamy tak, albo jesteśmy tak uczeni, że unikamy tego trudnego. Zobacz właśnie w swoich słowach o tym deszczu, że to jest jakiś... Ja wyczuwałem w tym właśnie też często, że zwalam na deszcz, że coś tam...
Ale...
Że te trudy życia i tak będą. No to jest ta autentyczne życie. Że
tylko,
to,
że wiesz, zanim się do tego dojdzie,
no ja
to
wiem.
Naprawdę to jest cholernie... Znaczy jest... trzeba przejść bardzo dużo trudnych rzeczy, bo to pytanie sens życia, ja nadal, ono jest dla mnie smutne. W sensie ja cały czas w stanie, w którym jestem, a uważam, że jakby czuję się ostatnio bardzo dobrze, pytanie, jaki jest sens twojego życia, ono mnie na maksa dołuje.
A to, co teraz dzisiaj robisz, to nie jest twoim sensem życia na ten moment? Wydaje mi się, że ja z mojej perspektywy patrząc na to jest i ty podbijasz i ludzi. Zobacz, nawet w tej czołówce czy tam tyłówce jest to, że fajnie nawet jak ty po takim jednym podcaście trafisz na jakąś pomoc, no to przecież ty robisz największą robotę, jaką możesz robić. To jest twój sens. Nie widzisz tego? Radości?
To widzę. No. Tak, już mam to przerobione, że wiem, że ten program jest super. Jestem cholernie dumna z siebie. Jestem cholernie dumna z moich
bohaterów. To jest jakby taka, wiesz, twoja intencja.
Tak. Ale no, czy to, może trzeba coś po prostu bardziej, wiesz, no jak nie Nobel, no to, no wiesz, to jest no ten perfekcjonizm, taka poprzeczka beznadziejna, zawieszona wysoko, nie wiadomo gdzie. I to pytanie o sens życia jest ciężkie. Na przykład jak się jest w takim, wiesz, w takim dole, w którym ja byłam bardzo długo i bywam w nim, cały czas w nim bywam, i czuję jeszcze tą samotność, bo też o tym sobie gadaliśmy, ale gadaliśmy u ciebie, więc chciałam to powtórzyć, bo ja mam problem duży z samotnością, ale przestałam przed nią uciekać i się z nią mierzę.
Znaczy, ale też jest trudna samotność przecież.
Tak, tak, tak. I się z nią mierzę, ale w taki sposób, żeby ona nie przerażała mnie tak, wiesz, że coś jest ze mną nie tak, że jestem niewystarczająca, jakaś niepełna, że coś jest ze mną nie tak, ale przestałam z nią uciekać, bo spierdalałam przez lata całe, nie? Potrafiłam jeszcze niedawno naprawdę uciekać w jakieś rzeczy, no ale okej, teraz sobie z nią, wiesz, siedzę i gadaliśmy o tym, że okej, ja jestem samotna, jestem sama, ale ty masz rodzinę, masz wspaniałą żonę, masz czwórkę wspaniałych dzieciaków i też potrafisz czuć się samotny, bo człowiek cholera generalnie to jest samotny ze swoim myślą.
To najczęściej sobie powtarzam, że sam umrę.
No.
I to jest.
Sam umrzesz.
I to mnie znowu motywuje do życia, że tak. Sam będę umierał w trudzie, w cierpieniu, nie mam pojęcia jak i nie wiem kiedy.
No, ale wiesz, no tak stwierdzenie takie, że okej, jest sens życia, że moje życie, wiesz...
Ale zobacz, taki, jaki też masz fajny schemacik, też, że jak ktoś ma rodzinne dzieci, tyle się dzieje, to
tak mi się wydaje, słuchaj, bo ja, mi się wydawało, że na przykład, dobra, gdybym miała rodzinę, to może moja wartość jako człowieka byłaby większa.
Mhm. Też jakiś programik, nie?
No, no oczywiście, że
kiedy
programik.
Kiedy dzieci, kiedy ślub.
Tak.
Presja.
A że nie mam, to jestem taka niewartościowa, nie? Dla społeczeństwa.
Musisz się konfrontować z takimi pytaniami? Zdarzają ci się jeszcze takie?
Nie.
Tylko
nie.
Oczekiwania czujesz takie wewnątrz?
Już to już jest podskórne. Słuchaj, to już jest takie podskórne i no i takie trudne cholernie.
Wracając do tej samotności, to ona bywała u mnie chyba z braku zrozumienia i jakiejś takiej, nie wiem, zaakceptowania, ale to też ode mnie było, bo oni dawali z siebie swój maks. My przecież zawsze dajemy, wydaje mi się, maks.
Tak.
Ze świadomością lub nie, albo
no,
nie
ale że można być smutnym, mając rodzinę, prawda? Że to nie oznacza, że...
Oczywiście, że tak. No. Bo też może jestem niewystarczającym ojcem. Podzielenie w ogóle uwagi ojca na czwórkę dzieci to nie jest łatwa historia, uwierz mi. A szczególnie, że dopiero niedawno odkryłem, jak ja przez swoją zmianę Małgorzato innym byłem ojcem dla swojej 16-letniej córki, kiedy ona się uczyła, czyli jak ta gąbka chłonęła ode mnie wszystko, bo zrozumienie tego, że ty na siłę ją ucząc, to jest właściwie jak krew w piach, a twoja postawa i twoje działanie, jak jesz, co mówisz, jak się zachowujesz, nie wiem, jak traktujesz dziewczyny, jaka jest relacja moja z moją żoną, była największą jej nauką. I ja widzę teraz, jakie jest moje czwarte dziecko, jak ona się zupełnie inaczej zachowuje, co jej, jak się odzywa, jaka jest twarda. Na wernisażu widziałaś tą celnię, gdzieś podeszła i w ogóle
się. Czyli ona była gwiazdą. Trzyma żółw, no.
I to jakby widzę, jak ja się zmieniałam, więc jakby oczekiwania samego do siebie. A nikt mi nie uczy wychowywania dzieci. No jakieś książki może się teraz pojawiają. No tak, jest Jung i tak dalej, ale wtedy to powiem ci, że chyba jeszcze trochę raczkowało. To 16 lat temu. Więc to też jest przecież... I sam się obwiniałem, czy ja na pewno dobrze. Ja cały czas goniłem, żeby szybko, jak najszybciej wrócić, być z nimi, coś zrobić, ale znowu wiem, że to kulało, więc... Coś, ten kontrast cały czas w moim życiu się pojawia. Tak myślę sobie, nie? Ale teraz nie. Wiem, kim jestem, więc wiem, że robię na maksa swoich możliwości na ten moment świadomości swojej, której jestem, tego, co wiem, co doświadczyłem. Kończąc, bo pewnie już czas nas już...
Jezu, ty jesteś wspaniałym, zdyscyplinowanym gościem.
Chcę powiedzieć tylko, że odnoszę wrażenie takie, że słuchaj, że trudne rzeczy w życiu nas fajnie budują. I na przykład twoje odejście jako odwaga, jako ten, twoje powiedzenie depresji, to są te rzeczy, które cię też budują. Moja śmierć ojca, moje odejście, jakaś kolejna rzecz, która mi się wydarzy w życiu, to te trudne, których tak bardzo unikamy, nie chcemy, bo chcemy, żeby było komfortowo, świeciło słońce, to jednak ten deszcz spadnie. I chciał, nie chciał. Mi się wydaje, że no dobra, no zawsze teraz to ja zarobię, wybuduję, zrobię sobie tam, co będę chciał, no to za rok, to już będę sobie leżał, siedział, i Ronaldo rodzi mu się martwe dziecko i temu robi się coś tam. No kurde, to jest właśnie życie.
To by było...
To autentyczne.
Dobra puenta.
Tak myślę. Dziękuję.
Bardzo się cieszę, że pogadaliśmy sobie.
Również.
Dziękuję, że przyjechałeś mimo tej pogody, która jest wspaniała.
Wspaniała.
Pada
deszcz, chociaż.
Wspaniała.
Więc cieszmy się z deszczu, bo nie wiemy, czy jutro my będziemy. Serio.
No dobra. Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.